studiu gościmy Jaćkę Kłapę, autorkę, a może współautorkę, zaraz opowiemy o tym szerzej, płyty Dobry Duch, znanej już naszym słuchaczom, bo sięgaliśmy jesienią po jej fragmenty. Cześć Jaciu.
Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkich.
W Olsztynie spotykamy się. Olsztynie, który, jak zdradziłaś mi, lubisz. I zresztą też macie jakieś związki rodzinne z tym miastem.
Mamy, lubię to mało powiedziane, wręcz kocham Olsztyn. Bardzo lubię charakter tego miasta, lokalizację, jeziora. A w Olsztynie, właściwie w Gudkowie, to kiedyś chyba nie był Olsztyn, teraz to jest część Olsztyna. Moi teściowie, czyli rodzice mojego Pawła, urodzonego zresztą w Olsztynie, mają małą działeczkę. I nad jeziorem Redykajny, o tak, bardzo lubimy tam przebywać i lubię to miejsce i dobrze się tutaj czuję. Po prostu, co ciekawe, że czuję się tutaj troszeczkę tak jak u siebie. Mimo, że urodziłam się w Cieszynie, no ten Olsztyn i jego klimat przypomina mi po prostu mój Cieszyn.
O, takiego porównania jeszcze nie słyszałam. Pierwszy raz. Wspomniany przez ciebie Paweł Bzim-Zarecki nagrał płytę, o której będziemy rozmawiać. Dobry Duch, to jest jej tytuł. Ja przedstawiałem słuchaczom tę historię międzynarodową, że tak powiem, która gdzieś o Italię zahaczyła, ale chciałbym, żebyś opowiedziała też swoimi słowami, jak do tego wszystkiego doszło, do tego artystycznego spotkania.
To artystyczne spotkanie jest jedną z najprzyjemniejszych, najbardziej niezwykłych historii w moim muzycznym życiu. Zawsze kochałam i podobały mi się dźwięki i wrażliwość artystów z południowej Ameryki, Brazylii, Argentyny i śledziłam tą muzykę, podobała mi się, dlatego że jest tam dużo wolności, lekkości, dużo harmonii i niby tak zwane durowe tonacje, ale jest tam dużo smutku i melancholii, ale w takim jakimś lekkim ujęciu. Dlatego bardzo, bardzo to ceniłam. Dobrze się czuję słuchając tej muzyki. A wiele lat temu, w młodości takiej totalnej, ponieważ jeszcze przed studiami, jeden z przyjaciół przywiózł skopiowane płyty argentyńskich twórców i przedstawił nam tą muzykę w większej grupie muzyków znajomych. Między innymi tam również znalazły się płyty Andresa, z którym teraz mam przyjemność współpracować, więc ta muzyka zachwyciła mnie. Następnie po latach pojechaliśmy do Włoch na wakacje i okazało się, że koncert we Włoszech gra Andres, a okazało się to po prostu w taki sposób, że jechaliśmy samochodem, wpadłam na pomysł, żeby zobaczyć, czy te 4 dni mogą nas zaskoczyć i czy może akurat tak się zdarzy, że będą grać we Włoszech. Paweł nie wierzył w to, że będą grać, ponieważ to jest niemożliwe, żeby muzycy z Argentyny akurat na 4 dni przyjechali do Włoch wtedy, kiedy ja tam będę, ale właśnie przyjechali i zagrali koncert i udaliśmy się na festiwal, zapoznaliśmy się z nimi i tak zaczęła się nasza wspólna historia. Po paru latach Andres odezwał się, że będzie grał w Berlinie. Przyjechaliśmy na ten koncert z Pawłem i wtedy też powstał pomysł, żeby zagrał również koncerty solowe w Polsce, w związku z tym, że ja wtedy byłam mamą bardzo małego dziecka. Nawet nie myślałam o jakimś powrocie do muzyki, ale Andres pomyślał za mnie i powiedział, że kiedy przyjechał, stwierdził, że ja też zagram te koncerty i w krótkim czasie musiałam nauczyć się jego repertuaru. Z każdym koncertem grałam coraz więcej numerów. Ostatni koncert zagraliśmy zresztą tutaj w Olsztynie i to było bardzo ważne dla mnie wydarzenie, dlatego że okazało się, że jednak coś jeszcze potrafię grać, jednak umiem coś w muzyce jeszcze zrobić i co więcej, to spotkanie sprawiło, że napisałam muzykę na całą płytę w krótkim czasie, więc jak moi przyjaciele mówią, kim jest dla ciebie Andres, ja mówię, to jest taki mój muzyczny mesjasz, tak? To jest taki mój obudziciel, odsłaniacz, nie wiem jak to jeszcze ująć.
Ja sobie wielokrotnie łamałem język, ale korzystając z twojej obecności w studiu, poproszę o przeczytanie tego nazwiska.
Andres Beusart.
Beusart.
Tak, Beusart.
Teraz już będziemy pamiętać i wiedzieć dokładnie, o kim mowa. No to troszkę pociągnę ten temat. Co ci to muzyczne spotkanie dało, poza tym otwarciem, powrotem do tworzenia, komponowania, występowania?
Przede wszystkim, to jest ciekawe, ale wiary w siebie i swoje muzyczne możliwości, ponieważ coś takiego jest, myślę, w wielu artystach, wielu pewnie ludzi się z tym zmaga, no ja na pewno bardzo się z tym zmagam, to jest brak pewności siebie, potrzeba tego, żeby jednak przyszedł ktoś z zewnątrz, powiedział, że to jest dobre, no ale jeżeli ci ludzie, nawet jeżeli są świetnymi muzykami, ale to są twoi przyjaciele, tudzież twoja rodzina, mówią ci, że to jest naprawdę fajne to, co piszesz, trudno w to uwierzyć, dlatego że myślisz, no mówią tak, bo chcą mnie zachęcić, nie chcą, żebym się załamała, czy coś takiego. Więc to była osoba zupełnie z zewnątrz. Ktoś z zewnątrz, w ogóle bez żadnych powiązań z nami, bez żadnych zobowiązań. Nie musiał tu wcale przyjeżdżać, wcale nie musiał ze mną grać. tym bardziej nie musiał wracać i nagrywać ze mną płyty i później znowu grać ze mną trasy i po raz kolejny wracać i znowu już wraca w lutym. On po prostu chce to robić i wziął jeszcze kolejnych ludzi ze sobą. To się pociągnęło dalej, więc tak naprawdę uwierzyłam w siebie, uwierzyłam w swoje możliwości. Uwierzyłam, że moje marzenie, żeby grać też z ludźmi spoza Polski, których cenię i odezwanie się do nich, hej, czy chciałbyś, okazuje się, że to jest możliwe, że uwierzyłam w to, że to jest dobre. Jestem dumna z tej płyty i nie wstydzę się tego powiedzieć. Więc myślę, że dla mnie w moim takim dojrzewaniu jako artystki to było bardzo ważne, żeby dojść do punktu, w którym wiem, że to, co robię, jest dobre i nawet jeśli jest masę przeciwności, jeżeli to jest muzyka niszowa, jeżeli wymaga finansowania z zewnątrz, po prostu muszę robić coś innego, żeby zarobić pieniądze na to, żeby realizować się muzycznie tak naprawdę i być wierna temu, co robię, więc zawodowo zajmuję się czymś innym. Natomiast widzę, że to jest dobre i to ma sens. Więc mam zdecydowanie mniej momentów bez sensu i bez nadziei niż kiedyś. Tak bym powiedziała. To jest bardzo ważne.
To skoro o tym zajmowaniu się czymś innym zawodowo wspomniałaś, to dodajmy postscriptum, że jesteś lekarką.
Jestem lekarką, tak. To była taka decyzja życiowa, myślę, że dosyć spontaniczna. W liceum po prostu wybrałam profil medyczny, bo nie wiedziałam, jaki wybrać, a że moja przyjaciółka szła do takiej klasy, to ja też wybrałam po prostu ten punkcik i zaznaczyłam to kółeczko. Najpierw chciałam iść do klasy społeczno-prawnej z jakimiś elementami dziennikarstwa, to mnie interesowało, natomiast chciałam być z przyjaciółką w klasie, więc poszłam w to kółeczko, w które ona poszła. I okazało się, że jestem dobra z fizyki, z matmy, z chemii, nie było problemu, tak? Dostałam się na te studia, ale też nie od razu, ponieważ najpierw chciałam spróbować muzycznej ścieżki. Natomiast widząc, jak ciężkie jest życie muzyków, nie mówię teraz o muzykach, którzy są, nie wiem, znani, rozpoznawalni, grają muzykę łatwą dla odbioru, dla ucha, dla tłumów. Mówię o muzykach, którzy jednak szukają czegoś więcej w muzyce i zobaczyłam, że to życie jest naprawdę trudne. Zobaczyłam, że trudne jest żyć od pierwszego do pierwszego. Jeżeli pojawiają się jeszcze dzieci, to pojawiają się kolejne wyzwania. Utrzymanie związków, podróże, wyjazdy, stres, kupno instrumentów, opłata, nagrań. To są ogromne pieniądze, więc stwierdziłam, że chyba nie chcę mieć tego stresu i też nie chcę poszukiwać sponsorów, ponieważ to jest strasznie trudne, szukanie jakichś dofinansowań, sponsorów. Stwierdziłam, że sama chcę się tym zająć. No i zastanawiałam się, jakie mam możliwości. Okej, miałam biologię, chemię, fizykę, jakieś tam przedmioty na dobrym poziomie, więc stwierdziłam, że może medycyna to jest taki kierunek, który docelowo po jakichś 40 latach zapewni mi spokój. Okazało się, że spokój, bezpieczeństwo przyszło wcześniej, dlatego że jeszcze na rezydenturze wdałam się w ten ruch protestów o poprawę sytuacji rezydentów i ta sytuacja była lepsza wcześniej. No i kontynuowałam tą muzyczną ścieżkę podczas studiów, podczas specjalizacji. I teraz już jestem po specjalizacji, jestem lekarzem specjalistą, więc mogę pracować znacznie mniej, mając znacznie więcej czasu na muzykę i mam stabilną sytuację finansową. To myślę jest ważne, a jednocześnie chciałam robić coś, co ma znaczenie. Więc pomyślałam, że z wszystkich możliwych, dostępnych mi rzeczy znaczenie będzie miało bycie lekarzem, ponieważ to jest kontakt z drugim człowiekiem, który lubię i oczywiście jest to bardzo trudne, ale myślę, że no, z takich dziwnych powodów. Zostałam lekarzem, bo chciałam być muzykiem, ale teraz myślę, że jestem muzykiem dzięki temu, że jestem lekarzem, a lekarzem myślę, że mogę być takim bardziej bliższym człowiekowi drugiemu, dlatego że jestem muzykiem, także to się nawzajem uzupełnia.
Troszkę nawiązując do tego twojego zawodu, mogę powiedzieć, pewnie słyszałaś już takie opinie, skojarzenia, teksty, że jako lekarz leczysz ciało, jako muzyk. Tutaj mogę nawiązać też do tytułu tej płyty, leczysz ducha. No to o tego dobrego ducha zapytam, kim on jest i co właściwie oznacza.
W naszym języku to ma więcej znaczeń, prawda? Bo być dobrego ducha, mieć dobre nastawienie, to może być mały duszek, o którym myślałam, którym dla mnie był mój synek, który prowadził mnie przez ostatnie 3 lata, ponieważ podążam sobie za 3-latkiem i uczę się być jego mamą i na pewno wiele rzeczy dzieje się wokół niego lub pomiędzy nim.
Jak to pisałaś gdzieś w internecie, chyba biegał między kablami w trakcie nagrań, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Na szczęście to jest tak, że urodził się właściwie w studiu nagrań, bo nasz dom jest tak naprawdę studiem nagrań, więc urodził się pośród tych kabli. Dla niego to jest normalne, naturalne, nic nie niszczy, nic nie wyrywa, więc to jest spoko. Nie wkłada palców, jakichś kontaktów. Tych problemów nie mieliśmy na szczęście. Ale wiadomo, jest dzieckiem, więc jest dzieckiem, które wymaga uwagi. Natomiast paradoksalnie, ja nie wierzyłam nigdy, kiedyś te kobiety, jak słyszałam kobiety będące matkami, które mówiły, zobaczysz, dobra, jak masz dziecko, uczysz się organizacji czasu, dopiero właśnie wtedy można zacząć rzeczy robić, bla, bla, bla. Jakoś nie umiałam w to uwierzyć, bo wydawało mi się, że ja i tak już mam tak dużo rzeczy na głowie. Natomiast kiedy urodził się Lew i zobaczyłam, że rzeczywiście przy dziecku jest masę pracy, zrozumiałam, że okej, wiem już, o co chodzi z tą organizacją czasu. Po prostu trzeba, wie się, że mam 15 minut, bo ma drzemkę i w ciągu tych 15 minut siadam i piszę tekst. I w taki sposób właśnie powstała ta płyta. Albo z nim jeszcze go karmiłam. Już go nie karmię, ale wtedy jeszcze karmiłam, pisząc te utwory. Karmiłam, siedziałam przy pianie. Tekst pisałam, kiedy miał drzemkę, bo nie jestem w stanie myśli zebrać, kiedy ktoś do mnie guga cały czas, tak? Więc takie wykorzystanie tych chwil paradoksalnie sprawia, że więcej jestem w stanie zrobić. Więc to właśnie jest ten dobry duch. Poprowadził mnie w jakiś sposób i to się mogło wydarzyć wszystko. Dobrym duchem też jest Andres tak naprawdę, bez którego to by się właściwie nie wydarzyło, który przyjechał z zewnątrz, jak właśnie jakiś dobry duch się pojawił. I ostatni dobry duch ma takie ujęcie dla mnie duchowe, jakby z psalmu, ponieważ płyta zamykająca płytę oparta jest o jeden z psalmów, o duchu, który ma mnie prowadzić po równej przestrzeni. Więc pomyślałam sobie, że to właśnie też jest z tych znaczeń, więc to jest bardzo wieloznaczeniowe, o tak bym powiedziała.
Czekając na to spotkanie z tobą, słuchałem, czytałem różne recenzje tej płyty i to, jak ludzie to odbierają. Gdzieś często pojawia się słowo nadzieja, jeśli chodzi o przesłanie, to główne. Ja z kolei bardzo czuję tę bliskość natury, przyrody. To też pewnie wynika z tego, gdzie mieszkacie, gdzie to wspomniane przez ciebie studio się znajduje i wasz dom.
Tak, mieszkamy, zawsze mówiłam, niestety pod Warszawą. Teraz już nie mówię niestety, ale ludzie ze Śląska, tudzież ze Śląska Cieszyńskiego przeważnie mówią, że nigdy nie będą mieszkać w Warszawie. Tak się złożyło, że większość moich przyjaciół z ekipy, w której zawsze powtarzaliśmy, że nigdy Warszawa, wszyscy mieszkamy teraz w Warszawie i okolicach. Dla muzyków to jest dobra lokalizacja, łatwa, więc tak, mieszkamy pod Warszawą, ale mieszkamy na malutkiej wsi o nazwie Izabela i tam otoczeni domkami kilku przyjaciół tak naprawdę, bo Paweł kupował tą działkę lata temu, jeszcze za zupełnie inne pieniądze, wiadomo. I obok mieszkają artyści z różnych stron, więc to jest bardzo, bardzo pozytywne, że mamy rozumiejące się, wspierające nawzajem środowisko. I zaledwie, nie wiem ile to jest kroków, musimy minąć dom jednych przyjaciół, żeby wejść do lasu, po prostu. Właściwie ich dom i nasz już też prawie jest w lesie, więc my często mówimy, że mieszkamy w lesie, bo tak naprawdę niemalże w lesie mieszkamy, pod samym lasem mieszkamy, więc do tego lasu możemy wchodzić o każdej porze dnia i nocy, o ile dzik nie straszy, chociaż ja się dzików nie boję, szczerze mówiąc.
Zresztą ten obrazek stworzony chyba na bazie zdjęcia, to też gdzieś na skraju lasu był robiony, prawda?
Tak, ten rysunek, właściwie mieliśmy całą sesję zdjęciową z Lewkiem. Była to sesja zdjęciowa, którą właśnie Bartek Zaranek, nasz przyjaciel z domu obok, tego właśnie przy lesie, wykonał. I właśnie w pewnym momencie Lewek stał, machał sobie patykiem i tak, to właśnie jest zarejestrowane tutaj na tym rysunku.
No i teraz można to zobaczyć na okładce płyty Dobry Duch. Wspomniałaś o Andresie, ale wspomniałaś też, że on za sobą pociągnął kolejnych muzyków z różnych stron świata. No to o tych, którzy współtworzyli płytę, opowiedz jeszcze.
Z muzyków z Argentyny jest jeszcze Marcelo Woloski, obecnie mieszkający w Barcelonie. Marcelo jest perkusjonistą z Buenos Aires, który zrobił karierę tak zwaną światową ze względu na zespół Snarki Papi, który jest dosyć popularny w tym środowisku jazzowym, ale oczywiście gra też w wielu innych projektach. Marcelo jest słońcem po prostu, jest niezwykle pogodną osobą, również dobrym duchem.
A to z Kiwi jego nazwisko jakoś należy kojarzyć z Polską? Czy?
Dokładnie tak, więc Marcelo jest z rodziny polskich Żydów, którzy uciekli już w latach 30. tuż przed Holokaustem i cała rodzina dzięki temu została uratowana. Właściwie nie uciekli, po prostu wyjechali z innych przyczyn, ale też widząc pewnie, co się dzieje w Polsce. I dzięki temu wszyscy uchronili się przed Holokaustem, wszyscy żyją, ci, którzy wyjechali, tak.
Kto jeszcze?
Więc Marcelo Woloski, to jest z zagranicznych, z Polaków jest Maciek Szczeciński. Maciek jest kontrabasistą i basistą. Tutaj gra na basie i kontrabasie. Bardzo się cieszę, że gra na basie dużo na tej płycie. Maciek to artysta, z którym współpracuję już od ładnych paru lat. i nie będę w stanie nigdy go zmienić chyba na innego basistę, zamienić. Po prostu jestem do niego bardzo mocno przywiązana, dlatego że jest fantastycznym muzykiem. Jest niezwykle otwarty, niezwykle wrażliwy, ma wybitny słuch, wybitną wrażliwość i ma doskonały dźwięk, wybiera wspaniałe dźwięki, fantastycznie słyszy harmonicznie, po prostu jest nieporównywalny jak dla mnie. I Maciek właśnie też na tej płycie występuje. Także Atom String Quartet. To są panowie z Polski, o takiej bardzo polskiej nazwie.
Bardzo dobrze znani.
Kwartetu smyczkowego. Tak, więc to jest Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Krzysio Lęczowski na wiolonczeli, Michał Zaborski na altówce i Dawid Dubowicz na skrzypcach, więc gramy, mamy takie zresztą live sesje, trzy dostępne na naszym kanale YouTube'owym, które nagraliśmy sobie i chłopaki w formie całego kwartetu te trzy utwory właśnie zagrali na płycie. Pozostałe utwory występują Mateusz jeszcze i Krzysiek osobno. I gościnnie zagrał jeszcze Marcin Żupański na flecie. Tam jest takie solo w jednej z nadziei, dwóch w tej pierwszej. Jest solo Marcina. I produkcyjnie oczywiście za wszystkim stał koprodukcją, tak? Współprodukował i nagrywał wszystko Paweł Zarecki, olsztynianin, zresztą mój mąż. Nikola Kołdziejczyk jeszcze pisał aranż, tak? Tylko to nie grał, tylko pisał aranż do Spaceru Nocnego na kwartet. A jeszcze było w jednym utworze, tak, na utworze Pusto mi pojawił się Adam Bdemski na altówce, dlatego że Michał Zaborski miał bardzo awaryjną sytuację rodzinną i nie mógł być na tej sesji nagraniowej. I zagrał Adam Bdemski, który normalnie nie jest częścią Atomów, tak.
Zawsze ciekawi mnie, szczególnie jeśli chodzi o taką płytę, która złożona jest i piosenek, tak to nazwijmy, i z takich kompozycji łączników, jak budowany był sam album krok po kroku i co też ta struktura płyty ma nam mówić, co tobie mówi, dlaczego tak właśnie fragment po fragmencie jest ułożone to wszystko.
Ta kolejność jest bardzo naturalna. Tak naprawdę powstała zgodnie z kolejnością powstawania piosenek. Wstępem do płyty jest taka miniatura napisana przez Andresa i zagrana przepięknie przez właśnie Atom String Quartet. To jest wstępem, dlatego myślę, że gdyby nie on, gdyby nie to spotkanie z nim, myślę, że do skutku by ta płyta nie doszła, bo nie miałabym takiej inspiracji do napisania tego wszystkiego. Więc on otwiera tą płytę swoim wstępem, swoim preludium. I następnie przechodzimy do utworu Nadzieja. Więc przede wszystkim moim pragnieniem było, żeby ułożyć tą kolejność właściwie tak, jak one powstawały, te piosenki, ale chciałam też, żeby był czas pomiędzy piosenkami, które napisałam, żeby właśnie, dlatego pojawiały się te miniatury Andresa, te malutkie interludy, dlatego że chciałam, żeby nie zapchać głowy słuchacza harmoniami, tekstem, solówkami. Chciałam, żeby były momenty refleksji, krótkiej podróży z miejsca na miejsce. I dlatego też pomiędzy niektórymi utworami na przykład pojawia się interlud, wstawka skomponowana przez Andresa z odgłosem natury, na przykład pociągu w tle, tak, żeby przejechać w inne miejsce. Albo jego miniatura z morzem w tle, po to, żeby nas przenieść trochę w inną przestrzeń. Więc pojawiają się dźwięki natury, która jest dla mnie bardzo ważna, jest bardzo bliska, ale chciałam, żeby też ktoś słuchając mógł troszeczkę poczuć się, jak w takim filmie o sobie samym może, żeby przenieść się z jakiejś jednej swojej sytuacji w drugą, myśleć, mieć refleksję. A co było dla mnie najważniejsze, to było zakończenie właśnie dobrym akcentem, tą piosenką Dobry Duch. Chciałam, żeby kończąc tą płytę, żeby człowiek mógł czuć się podniesiony na duchu z jakąś dawką dobrej energii, nadziei w taki sposób. Nie wiem, czy to się udało, ale taki miałam zamiar.
A czy ta dobra energia to jest też coś, co czujesz dzisiaj, kiedy tą płytą możesz dzielić się z innymi?
Ja myślę, że przeważnie jest tak, że po jakimś większym projekcie, szczególnie takim, to wydaje mi się, że to jest nawet trochę niemożliwe, że ona powstała w tak krótkim czasie. Myślę, że dużo siły, energii wymagało stworzenie całej tej płyty. Ja może tego tak nie odczuwałam w trakcie, bo byłam w wirze twórczym, ale jednocześnie jestem lekarzem, jednocześnie jestem mamą, jednocześnie jestem żoną. Staram się jakoś funkcjonować w tym świecie. I myślę, że w momencie, kiedy mieliśmy koncert premierowy 12 października, odczuwałam już taki duży poziom zmęczenia, że nie czułam radości takiej jakiejś, nie wiem, czy też tak miewasz, po prostu na koniec projektów, ale ja mam coś takiego, że oj, skończyło się i po prostu jest takie i nagle taki spadek energii, wręcz taki dół, powiedziałabym. Natomiast minął czas, minął ponad miesiąc od wydania tej płyty i zaczynam z powrotem odpoczywać. Nawet włączyłam sobie ostatnio tą muzykę, bo mój syn chciał posłuchać, bo lubi te piosenki, bo je zna bardzo dobrze, bo przy nich przecież przy ich powstawaniu był, więc bardzo zna te teksty. Oczywiście nie wie, o czym to jest, ale śpiewa. Posłuchałam sobie od początku do końca, pomyślałam, ojej, skończyło się. I to było bardzo przyjemne. Pomyślałam, ojej, spodobała mi się moja płyta. To było takie fajne doświadczenie i wtedy pomyślałam, jejku, to naprawdę warto było to zrobić, więc to było doświadczenie sprzed kilku dni. Gdybyś zapytał mnie tydzień temu, powiedziałabym, nie wiem, co czuję, nie wiem, bo ja jestem osobą, która czuje z opóźnieniem, nie wiem, musi minąć trochę czasu. I teraz się cieszę. Cieszę się i mam masę dobrych emocji z tym związanych i czuję jakiś wewnętrzny spokój, czuję, że daliśmy światu coś dobrego i zaczynam nabierać zapału do następnego etapu.
Czyli to ponowne wejście w rolę artystki skutkować będzie w niedalekiej przyszłości następnymi krokami.
Tak, tym razem jest inaczej, ponieważ już mamy skład na następną płytę. Już mamy chętnych.
Podobny czy inny?
Podobny, aczkolwiek rozszerzony jeszcze troszeczkę o północne wody, że tak powiem, bo bardzo nie chcę teraz jeszcze spalać, tak, ale jest jeden z artystów północy, których bardzo cenię i okazało się, że bardzo mu się podoba ten album i myślę, że dołączy do nas. Na to wszystko wskazuje. Natomiast powiedziałam mu, że jeszcze... Wiesz, bo ja jeszcze nie napisałam nic na następną płytę. Ale to nic, ja poczekam, spokojnie, poczekamy, więc mamy
północ,
już...
Północ, czyli Skandynawia?
Tak? Skandynawia, tak. Więc mamy już chętnych, teraz jeszcze trzeba napisać muzykę i mam nadzieję, że za jakiś czas dam ci znać, że coś powstało. Chciałabym, żeby to się wydarzyło w ciągu najbliższych 2 lat, powiedzmy. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, zależy od tego, czy znajdę w sobie siłę na to, żeby... wziąć ołówek, siąść i zacząć pisać.
My poznaliśmy się kilkanaście lat temu, chyba tak nawet bliżej 20 niż 15, mi się wydaje, w mojej rodzinnej Lubawie, z tego co pamiętam, na festiwalu piosenki innej, takim, który miałem okazję wtedy organizować. Wtedy współtworzyłaś taki duet, chyba z Katowic przyjechałyście, tak mi się wydaje, Kid Brown.
Tak, przyjechałyśmy z Katowic, jeszcze wtedy byłam nastolatką, to było bardzo dawno temu, tak. Więc tak, przyjechałyśmy razem z Anią, wtedy Frączek, teraz Bratek, przyjechałyśmy w duecie, my grałyśmy w większym składzie wtedy, normalnie przyjechałyśmy w duecie. Pierwszy raz w życiu pojawiłyśmy się na festiwalu. Ja w ogóle mam lęki przed festiwalami ogromne, zawsze się stresowałam takimi rzeczami, ale kuzynka mówiła nas, żebyśmy pojechały i pojechałyśmy, tak.
No i tam się udało wygrać. Coś, prawda?
Tak, pamiętam.
Później
pamiętam.
Był chyba Kraków też, studencki festiwal piosenki, więc gdzieś zaistniałyście na tej literacko-muzycznej scenie. Przypominam to dlatego, że chciałem też cię prosić, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, o takie podsumowanie tych lat kilkunastu twojej aktywności muzycznej. Przywiozłaś też z sobą inny album, o którym ja wcześniej jeszcze nie wiedziałem, więc chętnie też się z nim zapoznam i fragmenty zaprezentuję w najbliższym czasie słuchaczom. Jak te kilkanaście lat artystycznie ci minęło?
Te kilkanaście lat artystycznie. Przede wszystkim poznaliśmy się, wydaje mi się, że jeszcze przed tą moją medycyną. Tak myślę, że to było dawno temu. Więc przede wszystkim poszłam na studia, żeby zarobić na tą muzykę, żeby wszystko, co zarobię, na nią wydawać. I były takie momenty, kiedy załamywałam się, myślałam, że to nie ma sensu, ale były też momenty, kiedy szłam do przodu. Więc przede wszystkim myślę, że robiłam kroki do przodu, ale czekałam na moment takiego naturalnego, dojrzałego momentu, kiedy powiem, jestem gotowa. I ja myślę, że ten moment dopiero teraz nastąpił. Więc ja myślę, że sobie powolutku dojrzewałam. Pojawiałam się tu i tam w jakichś różnych, nawet międzynarodowych składach, gdzieś tam sobie występowałam. Ale czekałam na taki moment, w którym powiem, to jest teraz, to się dzieje teraz, to jest ten czas. I myślę, że właśnie teraz to jest ten czas. I dla kogoś ten czas może nastąpić wtedy, kiedy ma miliardy wyświetleń, tłumy, ludzi, którzy przychodzą na koncerty. Dla mnie to nie jest wyznacznikiem. Dla mnie wyznacznikiem jest to, że ja czuję się gotowa i dojrzała do tego, żeby tworzyć. I ogromnie cieszę się z tego, kiedy ludzie to odbierają i reagują. I jeżeli to jest nawet tylko jeden człowiek, to z tego się ogromnie cieszę. Tych ludzi jest na szczęście więcej.
Czyli gdyby ktoś, na przykład ja zapytał ciebie, chcę poznać Jaćkę Kłapę, jaką jest artystką, to poleciłabyś, żeby sięgnąć po tę płytę przede wszystkim najnowszą.
Tą poprzednią też, myślę. Dlatego, że ta płyta Punkt Styku to takie moje pierwsze takie solowe wydawnictwo, tak już stricte pod moim imieniem, nazwiskiem. Bo zawsze jakoś krępowałam się, bo nigdy też nie uważałam się za wokalistkę, a jakoś zaczęłam śpiewać tam w drugie głosy, potem w końcu śpiewałam te pierwsze. I jakoś nie wiedziałam, czy to ja, czy nie. Zawsze jakoś lubiłam grać na tym pianie, śpiewać, no ale przecież szkoły muzycznej nie kończyłam. Nie wiedziałam, czy to w ogóle czy to w ogóle mogę, czy nie mogę. A teraz już wiemy, że oczywiście szkoły nie mają żadnego znaczenia. Po prostu trzeba grać i trzeba się rozwijać. Natomiast płytę Punkt Styku to było moje pierwsze wydawnictwo i myślałam wtedy, że ostatnie w życiu, bo wiedziałam, z jakimi to się kosztami wiąże. I wydałam ją tak na grubo, ponieważ napisałam jeszcze opowiadania. Tam jest książka w podwójny, w nieukryte. Zawsze sobie projektuję te okładki, więc robię sobie rysunki. Tam jest układanka w środku, więc zobaczysz, tam są karty z puzzlami, są ukryte tajemnice, więc zobaczysz sobie tą wersję deluxe tego pudełka. To jest cała wielka historia. Także jak najbardziej uważam, że sięganie do jednej, do drugiej. Jestem z obu tych płyt dumna. Aczkolwiek jak zobaczysz płytę poprzednią, ten Punkt Styku, to jest właśnie moment takiego odcięcia od tej, myślę, niedojrzałej osoby. Głupio mówić o sobie, jestem dojrzała, ale tak się czuję. Czuję się po prostu artystycznie dojrzała do tego, żeby brać pełną odpowiedzialność za to, co wydaję. Więc ta płyta Punkt Styku jest jeszcze poprzyplatana, jeszcze nie jest taką pełną historią kompletną, natomiast płyta Dobry Duch jest kompletną historią od początku do końca. Też dlatego pewnie, że powstała w krótkim czasie. Więc myślę, że jest dojrzalszym materiałem, tak bym to ujęła.
Polecamy zatem obie. Jaćka Kłapa opowiadała nam o swoim najnowszym albumie Dobry Duch i swojej artystycznej drodze. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.
Dziękuję za spotkanie. Dzięki.